Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam w nowym roku, życząc wszelkiej pomyślności. Pisał do Zofii Kosak-Szatkowskiej Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Dziękując całym sercem za dziedzictwo i przekazując moje skromne dziedzictwo z błogosławieństwem na pracę dźwigającą ludzi tej ziemi ku Ojcu Nieba i Ziemi. Na początku przeczytam wstęp do roku polskiego właśnie tej autorki, obyczaju i wiary. Rok złożony z 360 kilku dni stanowi miarę czasu przyjętą przez ludzkość narzuconą ruchem ziemi. Różnice zachodzące między kalendarzami egipskim, wczesnorzymskim, późnorzymskim, zwanym juliańskim, a gregoriańskim, używanym przez nas do dzisiaj, nie mają większego znaczenia. Dotycząc tylko owych kilku zbędnych, nieukładających się równomiernie dni. Rok pozostaje zawsze rokiem, jednostką utworzoną z 12 części odmierzanych starannie przez księżyc. Pojęcia lat i miesięcy należą do nielicznych rzeczy bezspornych, właściwych każdej epoce. Miną dopiero, gdy słońce stanie się czarne jak wór włosiany, a gwiazdy spadną z nieba na ziemię. Księżycowe etapy, w nazwie często z księżycem identyfikowane, nie są tylko cyframi porządkowymi. Posiadają własną treść, narzuconą przez atmosferyczne warunki rządzące w danym okresie oraz przez wpływ gwiazd. Starożytny krąg zodiaku nadawał miesiącom cechy swoiste, pomyślne lub niepomyślne. Przez szereg wieków powyższe dwa czynniki rzeźbiły charakter miesięcy u ludów indoaryjskich. W pewnym punkcie dziejów Kościół wkroczył w cykl kalendarzowy, narzucając własny rok liturgiczny, zamykający w kole 12 miesięcy nieśmiertelnym misterium narodzenia, odkupienia i zmartwychwstania. Stare wierzenia odeszły, zapadły w głąb podświadomości, gdzie wegetują utajone, lecz wciąż żywe. Co tysiące lat żłobiły, tysiące lat nie zdołają zatrzeć. Oglądaliśmy niedawno straszliwe skutki zdynamizowania zamierzchłych pogańskich wiar przez nazistów. Aczkolwiek polski obyczaj ludowy obfituje w relikty pogańskie, podobne niebezpieczeństwo u nas nie istnieje. Gdzie indziej stary ład pogański krył się pod ziemią, odsunięty przez nowy ład Chrystusowy. W Polsce te dwa nurty złączyły się w jedno, jak gdyby dawne było zapowiedzią nowego. Znaki zodiaku widnieją nadal na firmamencie, lecz ponad nimi jaśnieje królowa nieba i ziemi. Do jej stóp niepokalanych kłonią się koziorożec, strzelec, bliźnięta i waga. Z tego nie odrzucenia, lecz przeobrażenia wyrosła polska obrzędowość ludowa. Mały był świat naszych pradziadów, ale równocześnie wielki. Mały, gdyż ograniczony najbliższym borem lub rzeką, wielki, gdyż zawierał świadomość jedności wszechświata, współzależność wszystkich zjawisk i dostrzegał ingerencję Bożą w każdej rzeczy. Choć ówczesna, maksymalna szybkość, mianowicie galop koński, była daleka od przekroczenia prędkości fal głosowych, świat obecny jest odeń ciaśniejszy. Polska mowa należy do wyjątków, które nie pozwoliły narzucić sobie łacińskich nazw miesięcy, zachowując swoje własne. Lipiec pachnie miodem. nie dbając o Juliusza Cezara, sierpień dzwoni sierpem, niepomny minionej chwały Oktawiana Augusta, marzec zaś nie przynależy Marsowi, bogu wojny, lecz bogini Marzannie. Ten szczegół podkreśla odrębność polskich miesięcy. Książeczka, do której czytam właśnie wstęp, nie zawiera opisu wszystkich polskich obyczajów i obrzędów. Daleko jej do tego. Z bogatej skarbnicy wierzeń ludowych autorka wybrała to tylko, co jej zdaniem uwypuklało najlepiej, owo jedyne, w swoim rodzaju połączenie pogańszczyzny słowiańskiej z liturgią Kościoła. Obok tego zasadniczego tematu czytelnik znajduje też luźne wspominki, barwą i głosem danego miesiąca przywołane, a których odsunąć się nie da, gdyż piórem kieruje tęsknota. Za czym tęsknimy i co wspominamy? Nostalgia i zaduba nad ciepłem i bezpieczeństwem rodzinnego domu, pachnącego świeżością, z jego nastrojem świątecznym i sięgającą sufitu choinką. Wspominamy czasy dzieciństwa, beztroskich dni, omglonych bezpowrotnym, nierealnym i dalekim czarem, odległe grudniowe dni, urok białego pejzażu, w którym śnieg iskrzy się w słońcu i skrzypi pod stopami. Wspomnienie czaru i uroku mieniących się i migających promieniami słońca, które jest kulą światła lasów, zarośli i krzewów ozdobionych koronką szronu. Zaś zaśnieżone pola i lasy, zimowe niebo, sędziwe drzewa, okazy przyrody, baśniowe krainy i perły przyrody uświadamiają nam trwałość, niezmienność przyrody, tchnienie świeżego powietrza i wiatru, które tworzą poczucie równowagi, zespolenia i harmonii z przyrodą. Sceneria życia, rodzinnego pejzażu i swoistego uroku natury, nastrojowych, lirycznych pejzaży z wtopionymi w nie symbolami, jak Wawel, Zamek Królewski, Żelazowa Wola, Oblęgorek, Żarnowiec, Jasna Góra, czy Wały Chrobrego, Taczańskie Wierchy i Gronie z ich koronkowymi grzbietami. Te mikroświaty, małe ojczyzny z ich niepowtarzalnym nastrojem, ostępy puszcz, majestat i cisza gór, blask słońca, ośnieżone smreki, ostoje, tradycje, symbole polskości i synonimy naszego kraju, elementy rodzimego krajobrazu i architektury, wioski, domy, miasta, ulice, parki, ogrody z ich niepowtarzalnością. Chodzi tu o osobistą wrażliwość, o poznanie, o to, co nas łączy w ojczyźnie, a więc o język, wiarę, historię, kulturę i obyczaj, symbole, tradycje, miejsce urodzenia pracy, ziemię i krajobraz. O kulturze człowieka stanowi wrażliwość na wartości oraz umiejętność ich realizowania, smak i takt, widzenie tego, co cenne, o wewnętrzną jego wartość, o kulturę i wysiłek w służbie obiektywnych wartości. Poprawa stanu środowiska wiąże się z koniecznością zmiany hierarchii i kryteriów wartości, z troską o nie, ze zmianą hierarchii i kryteriów wartości, w jakich żyje i wychowuje się społeczeństwo. Aktualna hierarchia wartości ukształtowana została przez ideologię industrializacji i migracji mas rolniczych do miast. Ideologia ta zakładała, że technika i towary przemysłowe są czymś cenniejszym niż dzieła natury, a życie w mieście i mieszkanie w bloku jest lepsze niż życie na wsi. Ma się wrażenie, że był to celowo wywołany zamęt poznawczy, znoszący zależności adaptacyjne, wiążące w świetle antropologii ekologicznej kulturę z ekosystemem, a więc biotopem, to znaczy podłożem fizycznym i biocenozą, a więc fauną i florą. Dlatego też tylko zmiana systemu wartości, wzorów sukcesu, stylów życia i wzorów konsumpcji, orientacja na duchowe doskonalenie się i wrażliwość ekologiczną może zapobiec katastrofie ekologicznej i społecznemu chaosowi. Odnowienie wspólnego dla wszystkich obszaru świadomości może zapobiec rozwojowi kryzysowej sytuacji po rozkładzie formacji tworzonej przez historyzm marksistowski, który spowodował zerwanie ciągłości rozwoju duchowych i moralnych jakości, jak obyczaje, wierzenia, prawa i instytucje społeczne, stanowiących między innymi o tożsamości człowieka. Słuszna w całej rozciągłości jest uwaga profesor Ireny Sławińskiej, cytuję, iż wielka przed nami praca, by przywrócić wywróconą w PRL-u do góry nogami hierarchię wartości. Wielkie zadanie wykorzenienia wielu stereotypów myślowych. Powiedzie się to tylko wtedy, gdy się wytrwale za to zabierzemy. Trzeba to realizować w wielu dziedzinach, bowiem wolność czy nauka to są wielkie dary, ale to są dary bardzo zobowiązujące. Taki jest, pisze profesor Sławińska, warunek istnienia narodu jako pewnej istności intelektualnej i duchowej. Praca ta jest jedyną dla nas szansą, gdyż nasze życie jest okaleczone agresją ideologii narzuconych przemocą, utratą wartości i prawdy, co w konsekwencji oznacza apatię, jałowość, utratę nadziei, siły i wiary. Potrzeba więzi między życiem a poszanowaniem podstawowych wartości i ideałów spajających ludzi i wprowadzających porządek decydujący o wspólnocie celów i przeznaczenia. Upadek cywilizacji greckiej czy rzymskiej, jak to zauważa André Sauvy, w we wstępie do książki Dumonta Pour la liberté familiale nastąpił na skutek załamania się wartości egzystencjalnych i witalnych, na skutek słabości wynikającej z zmanierowania, co odbiło się szczególnie na ewolucji demograficznej. Według Sowi Zachód jest dzisiaj bardziej zagrożony tego typu implozją niż czynnikami zewnętrznymi. Historia naszego kraju przypomina zdolność Polaków do tworzenia instytucji i szkół, które w warunkach kryzysowych, czy też w okresach przemian zapewniły trwanie i rozwój. Wiele mamy do zrobienia, by wprowadzić ład, sprawiedliwość, harmonię, także w zakresie zniszczonych relacji między człowiekiem i środowiskiem i by powstrzymać zagrożenia przez nauczenie ludzi nowego myślenia i wrażliwej odpowiedzialności za bliźnich, za kraj i za świat. Dla przykładu, po odzyskaniu niepodległości, po 123 latach niewoli, Polacy, mimo kolosalnych trudności, potrafili zorganizować w swoim kraju administrację i pokonać niezliczone komplikacje. W krótkim okresie kraj był zdolny do podjęcia walki w obronie swojej niepodległości. Ówcześni Polacy dobro ojczyzny cenili najwyżej i dobrze służyli sprawie. Pisano wtedy: piękny czas był na on czas. Uchwalono prawo scalające trzy systemy prawne, a ustawa z 1923 roku mówiła o nauczycielach jako pełniących najważniejszy i najlepiej płatny zawód w służbie Rzeczypospolitej Polskiej. A u nas tak zwana transformacja, będąca w istocie rzeczy powrotem do kapitalizmu oligarchicznego, nie powstrzymała w wystarczającym stopniu katastrofy gospodarczej, zdrowotnej, ekologicznej, moralnej i kulturalnej. Co więcej, na wielu odcinkach złowrogi chaos zapanował po roku 1989 wskutek liberalno-indywidualistycznych wartości i postaw. Ignorancja i ekonomizm myślenia, tolerancja wobec łamania zasad porządku współżycia społecznego, korupcji i nadużyć, marginalizowanie edukacji i kultury, tych najcenniejszych wartości i oręży w kształtowaniu mentalności i zabezpieczających nasze trwanie oraz kształtujących dobro publiczne. Wszystko to spowodowało rozprzężenie dyscypliny i dezorganizację życia w kraju. Potrzebne jest tworzenie proedukacyjnego i prokulturalnego lobby, oddziaływującego na sferę psychosocjokulturalną i wpływającego na rozwój intelektualny i moralny ludzi. Warunkiem odpowiedzialności za świat jest hart ducha, siła moralna, moc wewnętrzna, ład i dyscyplina jako sposób ludzkiej egzystencji. Ekologia ludzka oznacza bowiem ochronę moralnych warunków rozwoju człowieka, a podstawową jej komórką jest rodzina. W niej, w tej szkole kultury kształtuje się wrażliwość, otwartość i chłonność, umacnia się, rozwija i pielęgnowana jest odpowiedzialność, służba i ofiarność jako istota procesu wychowawczego. Rodzina w warunkach tak zwanego nowoczesnego społeczeństwa i jego technologicznych możliwości, które tłumią i marginalizują etyczne relacje, a także sumienie, a więc wewnętrzny głos moralny, który jest traktowany jako pogłos nakazu prawa. Jest tą wspólnotą, rodzina jest tą wspólnotą, jest tym mikrokontekstem, w którym możliwe jest podtrzymywanie i rozwijanie sumienia i uwewnętrznianie nakazów i zakazów moralnych, dzięki bliskości moralnej jej członków. Dalszym warunkiem przezwyciężenia kryzysu obok demokratycznych zmian ustrojowych jest rekonstrukcja wspólnej filozofii wartości, bowiem społeczna gospodarka rynkowa jest podstawą, ale nie jest ona bynajmniej jedynym czynnikiem dobrobytu. Mentalność, a więc rozum i zasady, którymi kierują się ludzie, religia, wartości jako standardy regulacji, doświadczenie historyczne, etos pracy, solidarność społeczna stanowią szereg czynników, które trudno dokładnie zmierzyć, a które decydują o osiągnięciu sukcesu. Pod wpływem oświaty, religii i zdobytego doświadczenia ludzie są zdolni sobą rządzić, zachowując samodyscyplinę, trzeźwe myślenie i tworząc efektywny samorząd jako środek na alienację państwa. Pisze profesor biologii Sergiusz Ryabinin. Świat nie jest miastem z ulicami, sklepami, witrynami, reklamami. Świat jest Bożym domem, samego Stwórcy autografami. Czy ty je odczytujesz? Jak ty je odczytujesz? Czy tak jak ludzkie? Czy na kolanach, tak jak przystało na list od Pana? Bo świat jest Bożym listem do Ciebie wciąż pisanym. Tylko przyroda utrzymuje w nas poczucie wartości. Tylko ona nie poddaje się uprzemysłowieniu i zachowuje przez wieki wypracowaną głębię. Ziarno kiełkuje tak samo powoli jak dawniej. Kwiat miarowo wytryska z pąka. Pory roku utrzymują swoją trwałość. Młode saki dojrzewają w łonie matki. Przyroda zatrzymuje człowieka w pędzie, każe mu odpocząć, zaczekać. Zima utrudnia orkę traktorom i mówi do rolników: odpocznijcie, nie biegnijcie przez chwilę, pomyślcie, przyjrzyjcie się światu, zastanówcie się, co jest cenne, a co mało warte. Rozważcie najpierw, za czym tu warto się uganiać. Nie zabijajcie czasu, ale wykorzystujcie go w dobrym kierunku. Pomyślcie, co dobre, co piękne, co warte zachodu i jak to jest na świecie naprawdę. O błogosławione trawy, zboża, drzewa i ptaki, błogosławione nasze ciało z całym fizjologicznym jego uwarunkowaniem. Dzięki Wam nie tylko żyjemy, ale dzięki Wam posiadamy też poczucie wartości. Odrywamy się, oddalamy i uniezależniamy od przyrody. Nie musimy już dziś prosić leśnego drzewa, żeby wyrosło prosto i dało równe słoje na krokwie domu i stół pod chleb powszedni. Fabryki ofiarowują nam domy z żelbetonu i stoły z mas plastycznych. Nie musimy pielęgnować i karmić konia, aby zawiózł nas w podróż i do naszych bliskich. Samochód powiezie nas znacznie szybciej. Gdyby wszystko objęła mechaniczna, zautomatyzowana produkcja, zatracilibyśmy może wszelkie poczucie wartości. To bowiem co cenne, musi wyrastać w powolnym trudzie. Musi dojrzewać w ewolucji coraz to bogatszych form, płynąć z ofiary istot jednych dla drugich. Cały bowiem naturalny ustrój świata opiera się na stałym wysiłku i ofierze. Z nich rodzą się wartości. Jeszcze na koniec profesor Sergiusz Rabinin. Z wysokości człowieka staniesz się krótkowidzem. Zgubisz w ludzkim mrowisku, z wysokości obłoków możesz w ogóle ludzi nie dostrzec lub traktować ich z góry. Z wysokości dalekich planet możesz utracić ojczyznę, ziemię, twoją kolebkę i dom. Z wysokości krzyża tylko z tej wysokości zobaczysz siebie, wszystkich i wszystko w całej pełni, bo w Bogu, który stał się dla ciebie człowiekiem. To według ludzkiej miarki kropla jest mała, morze wielkie, z grzędy na grzędę blisko, a z gwiazd na gwiazdę dalej. Wczoraj znaczy niedawno, a 100 lat wstecz to już dzieje. Coś nie jest ładne, a coś ładne. Ktoś nie jest dobry, a ktoś dobry. To według ludzkiej miarki, lecz według Twej Bożej dialektyki, według Twego Bożego serca wszystko na pewno jest jednym i wszystko tuż obok siebie, jak płatki w kwiatach rumianu, jak nuty w trelach skowronka. Jakie kręgi zatacza Twa myśl, ku jakim szczytom pnie się Twój duch, do jakich głębin tęskni Twe serce, ciągle pytaj się o to, jeśli chcesz rosnąć. Jaka to stabilizacja kropel deszczu, płatków śniegu, naszych dni poza Bogiem, jakie to widzenie w mgłach samego rozumu, bez przyjaśnień Świętego Ducha, jaka to miłość w woreczkach serc, w węzełkach żył, poza krwią Chrystusową. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do usłyszenia.